Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Tomasz Nesterowicz, radny miasta Zielona Góra. Kłaniam się.
Dzień dobry Państwu.
Dodajmy radny Nowej Lewicy, ale o tym porozmawiamy później, o sprawach partii lewicowej. Zacznijmy może od tego, panie radny, z kolei, że czy nie żal panu tego, że po 60 latach istnienia Zarząd Województwa Lubuskiego chce wyprowadzić Medyk z Zielonej Góry, de facto tutaj go zlikwidować i przenieść do Sulechowa. Państwo o tym również rozmawiali na sesji Rady Miasta.
Dokładnie tak, było to przedmiotem także apelu Rady Miasta w sprawie tej decyzji czy tych planów Urzędu Marszałkowskiego. No i nie ukrywam, jako zielonogórzanin oczywiście, że wolę, żeby ta szkoła pozostała w Zielonej Górze. Zresztą ja apel o pozostawieniu szkoł w Zielonej Górze poparłem, bo to jest naturalna reakcja. Tak,
tak, pan zagłosował za tym apelem, dokładnie tak.
Dokładnie tak. Ja jestem w stanie zrozumieć różnego rodzaju przesłanki merytoryczne, które stoją za taką decyzją. Aczkolwiek mam nadzieję, że ta dyskusja, która nadal trwa, może być jakimś przyczynkiem do tego, że nawet jeżeli ta szkoła będzie przeniesiona, to może uda się ją przenieść na przykład na terenie Zielonej Góry. Bo nie ukrywam, że ja osobiście stoję na stanowisku, że cudzego nie chcę, ale swego nie dam. Czyli generalnie te instytucje, które są, znajdują się w Zielonej Górze, moim zdaniem w naszym interesie zielonogórzan, no jest to, żeby one się nadal znajdowały. Więc tutaj w sposób naturalny przyszło mi poparcie apelu o tym, żeby jednak szkoła pozostała, jeżeli nawet nie w tej lokalizacji, to może w jakiejś innej lokalizacji na terenie Zielonej Góry. No zobaczymy, jak się tutaj dalej te sprawy potoczą.
To w czyim interesie pana zdaniem jest to, żeby tę szkołę wyprowadzić właśnie z Zielonej Góry, tutaj ją zlikwidować, żeby ona swoją siedzibę miała w Sulechowie, bo padają różne argumenty w przestrzeni publicznej rzeczywiście. One czasami wzajemnie się albo wykluczają, albo są zupełnie inne. No, wygląda to trochę tak, no niemrawo bym powiedział.
To znaczy tutaj jest wiele elementów, które tak jakby z technicznego punktu widzenia, analizując wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, które mają podstawy merytoryczne, tak? No bo trudno tutaj podważać merytoryczność samego pomysłu, tak? Bo zacznijmy od tego, że jeżeli popatrzymy przez pryzmat rozwoju szpitala, no to trudno zakładać, że informacje mówiące na temat konieczności budowy przestrzeni administracyjnej szpitalu mijają się z prawdą. No zakładam, że tak jest. Ja kilka lat temu byłem gorącym zwolennikiem pójścia w trochę innym, z innym rozwiązaniem, no, które niestety nie zadziało się, aby pójść w kierunku takim, żeby przestrzeń w momencie, kiedy pojawiły się plany stworzenia szpitala uniwersyteckiego i otwarcia kierunku studiów medycznych, aby pójść, przynajmniej podjąć taką próbę i pójść w takim kierunku, aby teren obecnego szpitala pozostawić jako pewnego rodzaju majątek częściowo do dyspozycji tutaj rektora uniwersytetu na tworzenie tego kierunku medycznego, a właściwy szpital zbudować od podstaw gdzieś na, w cudzysłowie, obrzeżach, tak? No teraz w sumie w centrum, ale na obrzeżach Zielonej, Starej Zielonej Góry, gdzieś przy trasie północnej.
No kilka lat temu państwo też rozmawiali o tym na sesji Rady Miasta, to chyba poseł Materna też za tym optował.
To znaczy, to była końcówka, niestety ta propozycja z perspektywy czasu stwierdzam była bardziej już zagraniem PR-owym niż rzeczywistym działaniem. Dlatego, że wcześniej przez półtora roku, jak była szansa na podejście pod taką realizację, no niestety tego wsparcia nie było. Ale no, gdybyśmy w tym kierunku wtedy poszli, to podejrzewam, że nie mielibyśmy teraz problemów, z jakimi boryka się obecnie szpital. Z punktu widzenia też takiego ważenia podmiotów, oczywiście, że w interesie Zielonogórza bardziej jest rozwój szpitala mimo wszystko, niż funkcjonowanie szkoły w tej lokalizacji. Ja nie mówię o przeniesieniu do Sulechowa. Mówię o jakby zmianie lokalizacji na terenie Zielonych Gór. No prawdą też jest to, że medyk już w zasadzie od dawna no, nie kształci pielęgniarek, tak? No bo kształceniem pielęgniarek zajmuje się już uniwersytet. Tutaj się kształcą no, różne inne
paramedyczne zawody prawda?
Paramedyczne, dokładnie. Tak. Ale to też nie zmniejsza wagi tej szkoły, no bo to oczywistą rzeczą jest, że posiadanie takiej placówki w Zielonej Górze no jest interesem Zielonej Góry i tutaj oczywiście będziemy stali w takim trochę starciu, tak, czy z Sulochowem, czy z Urzędem Marszałkowskim, bo Urząd Marszałkowski jako organ prowadzący, patrzący przez pryzmat województwa, no inaczej tą sytuację ocenia niż no, choćby zielonogórscy radni czy zielonogórzanie. No ja mam nadzieję, że fakt, że jeszcze dyskusje trwają, tak, no tak długo jak piłka jest w grze, tak długo mamy szansę na to, żeby ten wynik był zadowalający dla wszystkich stron. No, nie ma co ukrywać sporu, tak, bo teraz ta dyskusja trochę przerada się w spór momentami, no trochę odległy od merytoryki.
14 lutego sesja sejmiku i na tej sesji zapewne zapadną jakieś wiążące decyzje. Przynajmniej jest w planie sesji ten punkt dotyczący medyka. Dobrze, zamknijmy może tę dyskusję, bo rozmawiamy już dosyć długo na ten temat. A pewnie można by było jeszcze wiele, wiele dłużej, bo tych argumentów za i przeciw jest sporo i można by było o nich dyskutować. Panie radny, porozmawiajmy o zielonogórskiej Ochli, która ma być rewitalizowana. Miasto będzie musiało dołożyć kilkadziesiąt milionów do tej inwestycji. Do pieniędzy, które już z Polskiego Ładu, pieniędzy unijnych, które są zagwarantowane. Jak pan się odnosi do tej inwestycji? No bo radni opozycji, szczególnie z poznaku Platformy, no kontestują to zadanie w tym momencie.
No, powiem w ten sposób. Tutaj nawiążę do tego wątku, który się przewijał w dyskusjach. Jakiś czas temu w ramach różnego rodzaju akcji internetowych, medialnych, w ramach działań w budżecie obywatelskim. Informacja, która także do mnie docierała, była taka, że na rewitalizację, na przebudowę Ochli potrzebujemy około miliona.
No to obecnie było z budżetu obywatelskiego, prawda? Pierwsze przymiarki.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Obecnie jesteśmy na takim poziomie inwestycji, że przyznam, że przeżyłem, jak o tym usłyszałem, przeżyłem lekki szok.
Otrząsnął się pan już z tego szoku?
Tak, dlaczego? Dlatego, że jak mantrę powtarza się, władze miasta powtarzają informacje, że nie ma pieniędzy, nie ma pięcy, nie ma pieniędzy. Przychodzą mieszkańcy Przylepu, pytają się, co ze śmieciami, które tykają jak bomba zegarowa na składowisku. No, jak mantra pada odpowiedź, nie ma pieniędzy. Jak przychodzą mieszkańcy, pytają się, co z dziurami, które są od lat 60. czy 70. na niektórych ulicach w Zielonej Górze, nie ma pieniędzy. Jak się pytałem, dlaczego wnioski, które składają w budżecie obywatelskim, nie są realizowane, nie ma pieniędzy. A w sytuacji, kiedy pojawia się coś, co można traktować jako taki element kampanii wyborczej, tak? No bo oczywiście trzeba coś będzie otwierać przed kampanią, najlepiej coś dużego, co można pokazać, w postaci kąpieliska w Ochli, to się okazuje, że takich problemów z pieniędzmi nie ma. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, że my mówimy tak naprawdę o infrastrukturze, która będzie infrastrukturą sezonową. No bo my nie zbudujemy tam krytych basenów,
tak.
Bo od tego mamy CRS. My mówimy o sezonowej infrastrukturze.
Jeśli od maja do września, mamy, prawda, będzie tam zabawa. O tak.
No przy odrobinie szczęścia. My chcemy na to wydać miliony. Ja tu nie mówię już o konkretnej kwocie, bo biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, jaką mamy w Polsce i na świecie, podejrzewam, że ta kwota jeszcze się z 2x3 zdąży zmienić. I to raczej w górę niż w dół, jeżeli rzeczywiście podejdziemy pod tą inwestycję. No ale pytanie, czy to jest rzeczywiście priorytet w mieście? Naprawdę można wymieniać dużo rzeczy, które powinniśmy w pierwszej kolejności zrealizować i no, które rzeczywiście są istotniejsze niż to, czy będzie na Ochli kąpielisko, czy nie. No ja też przypominam, jak kończy swoje życie amfiteatr zielonogórski. Tak, który za moment przestanie być obiektem no, klasy ogólnopolskiej, a stanie się no, jedną z hal, setek hal, które funkcjonują w Polsce.
A nie przekonuje to pana, w przypadku Ochli, że za chwilę ten obiekt może się kompletnie rozpaść? No akurat miałem przyjemność w tamtym tygodniu odwiedzić. Woda, oczywiście wody tam nie ma w tej chwili. Widać, jak to wygląda. No to jest dramat. No nie ma co ukrywać.
Wie pan co, to trochę taka ta podobna sytuacja ze schroniskiem zielonogórskim.
Też ma być remontowane.
Dlatego, że jedno i drugie jest w gestii miasta. Tak, kąpielisko w Ochli ktoś nadzorował, ktoś się prowadził, ktoś się remontował, więc jeżeli on się teraz ma rozpaść, tak jak pan mówi, to pytanie, jaki był sprawowany nadzór nad tymi obiektami?
No doraźnie były wykonywane jakieś
no
tylko remonty.
No to pytanie, czy pan prezydent pociągnie do odpowiedzialności osoby, które za to były odpowiedzialne? Bo na przykład w wypadku schroniska też mamy taką trochę podobną sytuację. Tak, mamy 2 lata, gdzie mówimy, rozmawiamy o budowie nowego obiektu i ja tu byłem zwolennikiem rzeczywiście budowy nowego obiektu, a nagle się okazuje, że nie, że coś się pozmieniało i będziemy robili pewnego rodzaju chwilówkę, która, jak znam życie, będzie funkcjonowała potem przez następne lata, kompletnie biorąc pod uwagę opinii choćby mieszkańców, którzy mają przyjemność mieszkać koło schroniska na Szwajcarskiej. Więc nie są to moim zdaniem takie rozwiązania przemyślane. Tak? To trochę tak wygląda, jakby to były działania doraźne, na zasadzie takiej spotyka się grupa panów przy kawie porannej, co by tu dzisiaj zrobić? I wpadają na pomysł, o super, to zrobimy. Moim zdaniem nie jest to właściwy kierunek, bo chciałbym, żeby jednak przy zarządzaniu miastem wykorzystać taką piramidę Maslowa. Tylko do potrzeb, nie potrzeb jakby ludzkich,
hierarchię potrzeb
miejskich. Taką hierarchię potrzeb, tak, i ustalić, co jest rzeczywiście niezbędne do funkcjonowania w mieście. Bo my się rzucamy, miasto się rzuca, pan prezydent się rzuca na duże inwestycje, które fajnie wyglądają przy otwieraniu, ale one tak naprawdę nie mają większego wpływu na życie codzienne mieszkańców, na ich problemy, na ich bolączki. To jest tylko taki fajny element, który można wrzucić do łącznika zielonogórskiego przed kampanią wyborczą i pokazać, że coś otworzyliśmy, coś zrobiliśmy.
Dobrze.
Ale ja wolałbym, żeby jednak kadencja prezydencka wpływała na podnoszeniu jakości życia w mieście, a nie na fajerwerki.
Panie radny, zamykamy ten temat. Chciałem pana spytać jeszcze o to, co się dzieje na Lewicy, bo no, w Lubuskim nie ma Lewicy. Pan w tym momencie jest radnym, ale nie jest pan radnym Nowej Lewicy, jest pan po prostu radnym, bo tej Nowej Lewicy nie ma. Jest ustanowiona osoba w postaci pana Jędrzejczaka, która ma zorganizować wybory. Rodzi się pytanie o demokrację. Tak wiele osób mówi, że rozwiązano te struktury tylko po to, żeby Bogusława Wontora kompletnie zmarginalizować. A pan ma być podobno jednym z współprzewodniczących nowych. To prawda?
Znaczy, to może tak jakby po kolei, żeby to wszystko uporządkować. Tak? Takie podejście do tematu, że nie ma lewicy w Zielonej Górze.
Formalnie.
To, czy w Lubuskim, to trochę tak jakby powiedzieć, że PiS się rozpada, bo z klubu będzie usuwany senator Jackowski. No to taka mniej więcej podobna sytuacja.
No, tu całe struktury zlikwidowano.
Nie zlikwidowano. No,
rozwiązano.
Uchwała po pierwsze, jakby też porządkując, bo różne wypowiedzi się pojawiają, z dużym zainteresowaniem słucham, nie komentuję, wiele niestety jest nieprawdziwych, ale sądzę, że kilka rzeczy...
To proszę powiedzieć, jak to jest. Mamy jeszcze minutę.
Po pierwsze, decyzje o rozwiązaniu i zawiązaniu organizacji wojewódzkiej, bo organizacja formalnie funkcjonuje, podjął nie Włodzimierz Czarzasty, a zarząd partii złożony z 53 osób. I tu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, była to decyzja jednogłośna.
A kto jest w tej organizacji wojewódzkiej w takim razie w województwie lubuskim?
Wszystkie organa tak naprawdę są teraz reprezentowane przez pełnomocnika, którego zadaniem, i to też wynika i ze statutu Nowej Lewicy i wynika z uchwały zarządu, którego zadaniem jest przeprowadzenie tylko i wyłącznie jednego elementu. Przeprowadzenie kongresu wyborczego. Czyli dokładnie tego elementu, który z formalnego punktu widzenia się w zasadzie nie odbył tak, jak się powinien odbyć. O tym, że będzie taka sytuacja, to wszystkie osoby dramatu, który się odbywa teraz na naszych oczach, tak sobie zażartuję, o tym, że to taki kierunek będzie, to było wiadomo od początku, dlatego że o tym, jakie będą konsekwencje.
Dlatego, że wyboru dokonano niewłaściwego?
Nie o to chodzi. Tylko, że wybór nie odbył się zgodnie z przyjętymi zasadami, założeniami. I o tym mówiono od początku. Tutaj przyjeżdżali przedstawiciele zarządu krajowego, na Rady Wojewódzkiej informowali o tym, między innymi też pana Bogusława Wontora. Na sam kongres przyjechało 2 wiceprzewodniczących, dokładnie o tym samym informowało. Więc to nie jest tak, że to jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo od początku było wiadomo, w zasadzie od pół roku, jaki będzie scenariusz, jeżeli w województwie lubuskim wybory zostaną poprowadzone w sposób zupełnie inny niż wybory w pozostałych 15 województwach.
Panie Tomaszu, musimy kończyć za chwilę. Mam jeszcze tylko jedno pytanie w związku z tą sprawą, bo w Warszawie odeszło 300 działaczy z Lewicy. Na Śląsku też odchodzą. W regionach, gdzie podobna sytuacja jest jak w Lubuskim, że też te struktury zostały rozwiązane i wprowadzona osoba do organizacji nowych wyborów. Nie obawia się pan, że wiele osób odejdzie po prostu po tej zadymie politycznej z Lewicy?
Czy te ilości, które pan podaje, to nie są ilości prawdziwe, bo rzeczywiście tu trzeba przyznać, że odejścia miały miejsce, tak? Ale to nie było 300 osób, tylko tam bodajże chyba 70. Ale jakby nawet nie kwestia taka. Ja bym spojrzał na to, to jest w sposób inaczej. Partie polityczne to są partie, gdzie się ludzie zrzeszają dobrowolnie. To jest ich decyzją, czy się zgadzają z kierunkiem, czy się nie zgadzają, są, czy nie są, odchodzą, przychodzą. Więc ja tutaj kompletnie nie przykładam większej uwagi do tego, kto przychodzi, kto odchodzi, bo siłą partii nie jest tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku ilość członków, tylko umiejętność do dochodzenia do wyborców, docierania do wyborców.
No, osiągnięcia władzy, bo to jest celem chyba każdej partii, żeby, prawda, osiągnąć władzę, no być przy władzy i realizować swoje cele statutowe.
Właściwie celem partii powinna być realizacja programu, a władza nie powinna być celem, ona powinna być tylko narzędziem. Partie, dla których władza jest jedynym celem...
zdobyć władzę, żeby te cele realizować, to jest jasne.
No tak, ale... tak. Program jest tym najistotniejszym.
Tak jest.
Ja tutaj bardzo spokojnie do tematu podchodzę. Mam nadzieję, że poseł Wątor wystartuje w nowych wyborach i że wszystko się odbędzie dokładnie tak, jak się odbyło w 15 pozostałych województwach.
Musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Nestorowicz, radny miasta Zielona Góra, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.
Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.